з Наднім'я і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднім'я і Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсійшому програмі припомнімо о Анжеліці Борис і Анджею Почобуті. Поляці понад 17 місяців чекають на розправу судову. Дівачка сполучна Стася Глінник оповє о діяльності білоруського молодіжевого хабу в Варшаві. В своїй колійності доктор Ігор Мєльніков бенді континуував історію о тим, як військо польське шикувалося до війни з ЗСРР на Вільнщині. Тим разом історик опові о діяльності комісії фортифікаційної на терені воєводства Вілінського. А зачинами програм з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Понад 17 місяців Олександр Лукашенко тримав в закладниках лідерів Зв'язку поляків на Білорусі. Президент організації Анжеліка Борис приготувалася до суду вдома. Зостала випущена з в'язниця рік по затриманню, однак вчора є оскаржена через білоруські влади, а кожний крок є слідзений через функціонерів і служб спеціальних. Натомість дінникаш Анджей Почобут через цілий той час знайдується за кратами лукашенковського в'язниця. Дявач неоднократно відмовив увольненню взамін на признання до вини. За це цілий час є піддаваний пресі зі сторони адміністрації в'язниці. Однак поляк не тратить серця. Центром оборони прав чоловіка «Весна» опублікувало ліст з-за крат від Анджея Почобута, в котором інформує, що мимо всього чима сьогодні, а інспірацію йому служив льоси людей, хто же були в в'язниці в часах сталіновських. Велю з них мяум защит познать особисте. Терас припомінам їх історії, а вони, ніхто ж із них юж з іннего свята, дає умі вяре певнуть себе і оптимізм, пише дінникаш. Режимові Олександра Лукашенки не удача зламать Анджея Почобута, мові приводничонці Сеймової комісії лучності з поляками за границю Роберт Тишкевич.
Анджей Почобут є чоловіком незломним. Не заламує ще, валчи, трва. І єстем переконаний, що в кінці znajdzie się na wolności, ale dziś musimy być świadomi tego, że jest obiektem bezwzględnych ataków. Naszą odpowiedzią na przygotowywanie procesu powinny być kolejne sankcje na Białoruś, kolejna presja. Reżim musi wiedzieć, że Polska będzie zawsze bronić Andrzeja Poczobuta.
Nasi rodacy są oskarżani o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Ponadto Andrzejowi Poczobutowi wystawiono nowe zarzuty o nawoływaniu do sankcji. Data rozprawy sądowej nie jest znana, jednak proces ma wkrótce się rozpocząć. Polacy już zapoznają się z materiałami swojej sprawy. Anżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi grozi do 12 lat więzienia. Już się rozpoczął rok szkolny. Dzieci na całym świecie zaczynają naukę, jednak na Białorusi najmłodsi Polacy zostali pozbawieni możliwości zdobywania wykształcenia w języku ojczystym. Łukaszenkowskie władze, wbrew umowom międzynarodowym, zlikwidowały wszystkie państwowe placówki edukacyjne, w których nauczanie odbywało się po polsku. Dyskryminacji polskiego szkolnictwa dokonano na podstawie znowelizowanego Kodeksu Oświatowego Republiki Białoruś. Najpierw nowe zasady dotknęły polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, gdzie język polski został usunięty nawet jako przedmiot. Ta sama sytuacja dotyczy szkół w Mohylewie i Brześciu. Według oficjalnych danych na Białorusi mieszka około 300 tysięcy etnicznych Polaków, którzy stanowią największą grupę mniejszości narodowej w kraju. Pozbawienie możliwości pobierania nauki w języku ojczystym jest kolejnym uderzeniem reżimu Aleksandra Łukaszenki w Polskę, twierdzi poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Burzyńska.
Jeżeli jest się bezsilny w stosunku do dobrze zorganizowanej grupy, to właśnie uderza się przede wszystkim w język, w nauczanie języka, w tym przypadku polskiego, ale to może dotyczyć każdej innej mniejszości. Nie można tak postępować, żeby likwidować polskie szkoły, czy szkoły z nauczaniem w języku polskim.
Jak podaje portal informacyjno-publicystyczny Związku Polaków na Białorusi znadniemna.pl, polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku zostały zbudowane w latach 90. na koszt państwa polskiego. Także została zawarta umowa bilateralna między Polską a Białorusią, gwarantująca edukację mniejszości w ich ojczystym języku. To prawo jest również zapisane w Konstytucji Republiki Białoruś, co oznacza, że prawa mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym zostali złamane. Російська інвазія на Україні триває уж понад пів року. Агресор континує нищить край. Гинуть тисячі цивілів, в тим діти. Сторона українська інформує о розпочинці довго заповіданої контрофенсиви на полудню краю. Жовніжам бронюцегося панства удалося пшаламати лінію оборони росіян в кільку місцях поблизу окупованого Херсоня. Celem kontrofensywy jest odbicie z rąk agresora zajętego ukraińskiego terytorium. Z danych opublikowanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że od początku wojny zginęło już prawie 49 tysięcy rosyjskich żołnierzy. BBC zdołało ustalić, że Rosja straciła ponad 900 elitarnych specjalistów wojskowych, którym szkolenie zabrało lata wysiłku i miliony dolarów. Wojsko ukraińskie skutecznie broni swojej niepodległości dzięki pomocy całego demokratycznego świata. Cały czas do kraju dostarczana jest nowoczesna broń i amunicja. Natomiast Kreml jest wspierany jedynie przez Aleksandra Łukaszenkę. Dyktator nadal udostępnia kraj agresorowi, choć nie bierze bezpośredniego udziału w okupacji Ukrainy, uważa były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
Łukaszenko absolutnie nie chciałby wwodzić wojska i nie dlatego, że jest taki człowiek pokoju, na pewno nie, ale Łukaszenko zna, jakie jest opinie w społeczeństwie. Absolutna większość Białorusinów nie chce żadnej wojny. I on rozumie, że nawet w wojsku mogą być problemy, że nie będą wykonywać rozkazy. I dlatego nie chce, że straci już ostatnich zwolenników, nawet wśród tych, co są obok niego.
Dowodem na to, że Białorusini nie popierają rosyjskiej agresji, jest m.in. działalność partyzancka w kraju. Reżim w Mińsku w ciągu pół roku wydał kilka wyroków dla obywateli, którzy sabotowali działalność kolei. W taki sposób przeszkadzali przemieszczaniu się rosyjskiego sprzętu i wojska. Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw zagranicznych, według którego do 31 grudnia 2022 roku Białorusini przebywający w Polsce będą mieli możliwość ubiegania się o wizy krajowe i humanitarne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizy krajowe będą wydawane kierowcom tirów, a o wizy humanitarne będą mogli ubiegać się osoby, które m.in. wjechali na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy, gdzie legalnie przebywali przed wojną. Także, aby otrzymać wizę humanitarną, obywatele Białorusi będą musieli podpisać oświadczenie, że nie mogą wrócić na ojczyznę z powodu prześladowań politycznych. Na podstawie wizy humanitarnej będzie też możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy na okres do 3 lat. Takie zmiany w procesie legalizacji dla Białorusinów mogą być związane z masową migracją z kraju do Polski, uważa uchodźca polityczny z Mińska Aleś Lapko.
Na dzień dzisiejszy w Białorusi wyjeżdża więcej ludzi niż to było rok temu. Jednym z tych powodów, w których wyjeżdżają ludzie, to jest wojna. Wojna na Ukrainie i po prostu ludzie boją się, że Białoruś będzie wciągnięta w tą wojnę na większej skali niż obecnie.
Szacuje się, że ogólna liczba Białorusinów znajdujących się w Polsce przekroczyła 100 tysięcy osób. Ważne zezwolenie na pobyt posiada ponad 50 tysięcy. Według ekspertów od września 2020 roku około 650 tysięcy obywateli Białorusi otrzymali wizy Schengen. Ponad połowę z nich wydały polskie konsulaty.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie.
Do stracenia.
это программа «Знадневные борозыны». На фалях 98.1 – Białystok и Гродно. На фалях 99.2 – Бяло-Подляска и Бжесть. Естесь мы również на стороне интернетовой racja.com. Проект спираны за środków канцелярии Президента Рады Министров в рамках конкурсу «Полония Поляцы за границу 2022». Проект реализованы przez Фундацию «Вольность и демократия». Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіційним становиськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Життя з пасією.
Вивіади.
Репортажі.
Актуальності.
Białoruski Młodzieżowy Hub to działająca w Warszawie wspólnota białoruskich aktywistów. O działalności organizacji opowie jej współzałożycielka Stasia Glinnik, która zaangażowała się przede wszystkim w pomoc Białorusinom zmuszonym przez władzę do opuszczenia swojego kraju.
W 2020 roku, kiedy w Białorusi rozpoczęły się protesty przeciwko reżimowi, przeciwko Łukaszence, ja i moi koledzy zorganizowaliśmy serię akcji solidarności w Warszawie, gdzie zrozumieliśmy, że mamy wspólne idee, mamy wspólne pomysły. Zaczęliśmy myśleć o takim gronie młodzieżowym, o kole, przez które moglibyśmy wyrażać głos młodzieży i być uczestnikami ruchu społecznego i ruchu białoruskiego. Niestety plany się mocno zmienili po dniu wyborów. Przez następny rok my jako na ten moment już Stowarzyszenie Białoruski Młodzieżowy Hub rozpoczęliśmy pomoc humanitarną dla tysięcy Białorusinów, którzy musieli opuszczać swój kraj, uciekać do Polski.
Wolność słowa chroni ludzką potrzebę, która może być postrzegana jako podstawowa.
Przez pierwszy czas byliśmy jedynymi organizatorami akcji solidarnościowymi z Białorusi, ale na dzień dzisiejszy ja się bardzo cieszę z tego, że powstała inicjatywa taka oddolna, że Białorusini, którzy przyjechali do Polski, sami już zorganizowali się w taką inicjatywę, która się nazywa Białorusini Warszawy. Oni organizują te akcje solidarnościowe, które są co niedzielę w Warszawie, zazwyczaj przy pomniku Kopernika.
Тільки в серці тривожним почую за Україну радімую жах.
Ми вспираємо ту ініціативу і долучаємося вже до організації тільки більших акцій. Звичайно, то є акції на День волі 25 марта і на річницю виборів 9 серпня. Inicjatywa Białorusinów Warszawy również prowadzi tutaj u nas w hubie wieczory pisania listów więźniom politycznym, bo w Białorusi od 2020 roku liczba więźniów politycznych wzrosła do prawie 1500 osób i z zagranicy jest tylko kilka sposobów, jak możemy ich wesprzeć i najważniejszym sposobem jest pisanie listów. Ogólnie Białoruski Młodzieżowy Hub działa jako platforma, która łączy między sobą kilka inicjatyw. My jako organizacja prowadzimy tutaj tą placówkę i zapraszamy różne inicjatywy zostać członkami hubu, bym powiedziała, nie są to tylko inicjatywy takiej aktywności społecznej, również mamy sporo inicjatyw kulturalnych. W hubie odbywa się wielu koncertów białoruskich, wielu wieczorów poetyckich. Prowadzimy muzyczną szkółkę dla dzieci, szkółkę teatralną, szkółkę filmową. Prawie wszystkie artyści, którzy tutaj występują w hubie albo prowadzą zajęcia, nie mają drogi z powrotem do Białorusi, bo zostaną zatrzymane. Często sytuacja jest taka, że mamy jedną, dwie osoby z jednego zespołu, bo pozostałe osoby są uwięzione. Więc jedyna możliwość dla tych artystów jest zaczynać występować tutaj, zbierać na przykład pieniądze na wspieranie więźniów politycznych. Muzycy wspierają muzyków, poeci wspierają poetów. ta placówka po prostu łączy i zachowuje tę kulturę, bo my się obawiamy tego, że zgubimy białoruską kulturę przez to, jak Łukaszenka próbuje zniszczyć tradycje, zniszczyć język białoruski. No i tutaj w Chabie próbujemy jednak zrobić tak, żeby nie zniszczył.
Myślę tylko o nim. Mało śpię i niewiele jem. Myśli plączą się w mojej głowie i daleko poza mną umarł dzień. Gwiazdy patrzą coraz senniej. W mym pokoju żegluje zmierzch. A wierzyłam, będzie jeszcze piękniej. Że gdy tylko zechcę, mogę przestać kochać cię. Ale teraz wiem, ty kochasz ją, nie mnie. I nie wiesz, jak to rani mnie. W sercu chowam żal, wiedząc, że kochasz ją, nie mnie. Kołysze mnie lekko i spokojnie, jak w cichym i słodkim śnie. Jeśli ty jesteś moim aniołem, proszę usiądź obok mnie wygodnie, przyznaj się, czy wiedziałeś, że on kocha.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Charakterystycznym jest odnalezienie przez komisję i walmistrzów 605 schronów nowych, przez komisję z 1928 roku zupełnie opuszczonych. Oprócz uchwycenia danych ewidencyjnych dotyczących konstrukcji schronów, jego położenia, szkic sytuacyjny w skali 1 do 500 i naniesienie na plan 1 do 25 tysięcy i mapy 1 do 100 tysięcy, określenie wartości i przeznaczenie bojowego. Комісія припровадила заварчі умов державних з властителями ґрунтів, зайнятих під 2230 схронами. Установила протоколярні власності ґрунту і нарочну ставку державну виплатила залегле належності за поверхні ґрунту, рівняючися стішлі поверхні прикрою поземного схрону. За час від хвилі оголошення на місцю Rozporządzenia o nienaruszalności schronów przez władze administracyjne na zasadzie ogłoszeń do 3, wydanych w 1928 roku, do dnia zawierania umów dzierżawnych, pobrała z życzenia się pretensji od właścicieli gruntu, którym oddała do rozbiórki 367 schronów, nie przedstawiających żadnej wartości dla wojska. Przekazała instytucjom samorządowym i państwowym 268 schronów pod opiekę. Przekazała Policji Państwowej wszelkie sprawy dotyczące uszkodzenia schronów i wymagające dochodzeń i przekazania sądom. Wprowadziła na teren 6 walmistrzów, którzy pracując na swoich odcinkach terenowych w dozorach fortecznych z komisją w sposób bardzo dokładny zaznajomili się ze stanem faktycznym swoich dozorów i mogli od razu rozpocząć wydajną i celową pracę. Ustaliła stosunek opiekuńczy Policji Państwowej i władz administracyjnych do spraw byłej pozycji niemieckiej, normując współpracę między tymi władzami i sprowadzanymi na teren walmistrzami. Na podstawie rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych zorganizowano 6 dozorów fortecznych nr 19, 20, 21, 22, 23 i 24. Zabezpieczono prawnie własność materiałów i obiektów fortyfikacyjnych byłej pozycji niemieckiej przez wydanie w styczniu 1933 roku odpowiednich ogłoszeń dowódcy DOK-3, które zostały rozlepione na terenie gmin w pasie byłej pozycji niemieckiej. Rozesłane wszystkim zainteresowanym starostwom, prokuratorom, sądom, komendantom Policji Państwowej i Żandarmerii Wojskowej oraz szefom fortyfikacji Wilno, Osowiec i Grodno w ogólnej ilości 2300 sztuk. Złożono w poszczególnych 6 dozorach fortyfikacyjnych magazyny i podmagazyny mieszczące się głównie przy gminach i solectwach, grupujące materiały fortyfikacyjne odebrane ludności cywilnej przez walmistrzów i Policję Państwową bezpośrednio lub drogą wyroków sądowych. Uzyskano drogą poufną wykazy materiałów fortyfikacyjnych posiadających przeważnie nielegalnie przez ludność cywilną oraz nazwiska i miejsca zamieszkania najniebezpieczniejszych paserów, trudniących się nielegalnie skupem materiałów fortyfikacyjnych. Rozpoczęto energiczną walkę z ludnością cywilną i paserami rozbierającymi schrony i handlującymi nielegalnie materiałami fortyfikacyjnymi. Do 15 grudnia roku bieżącego rozwiązać sprawę dalszej eksploatacji nielegalnej materiałów fortyfikacyjnych. Wszystkie sprawy dotyczące administracji, wykonywania nowej ewidencji byłej pozycji niemieckiej zostały przekazane do dnia 23 września 1933 roku szefowej fortyfikacji w Grodnie wraz ze wszystkimi aktami tajnymi i jawnymi oraz materiałami i przyborami kreślarskimi. Tak było zaznaczone w sprawozdaniu z ukończonych prac szefostwa inżynierii DOK-3 w administrowaniu dozorami fortecznymi byłej pozycji niemieckiej i w wykonaniu nowej ewidencji obiektów fortyfikacyjnych tej pozycji na terenie DOK-3 w czasie od 1 grudnia 1931 roku do 1 października 1933 roku. W wyniku tej pracy zostało opracowane 2857 schronów niemieckich, z których 542 zostało dodatkowo odnalezione. Jak zaznaczono wyżej, z ogólnej liczby bunkrów w okresie Wielkiej Wojny 1914-18 na tym odcinku zostały zawarte umowy na 2224 schrony. O tym, co odbywało się na Wielszczyźnie, w następnym odcinku programu.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Програм з наднямної березини поволі добіга кінця. Вінці інформації життю поляків на Білорусі можна зналість на уламах газети «Голоси з наднямної на уходстві», часописма «Магазин польський на уходстві» ораз на порталах інтернетових з наднямна.пл і краси24.пл. Запрашуємо рівняж до оглядання програму «Наднямним», емітованого на антені ТФОП «Полонія» і в телевізії «Білсад». На фалях радіорація спотикаємося це суботи о годині 7.30 часу польського, 8.30 часу білоруського. Колейний програм «Юж за тидень». До услышания.
З наднімна і березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice.